Wywiad, do którego właśnie wracamy, szanowni państwo, to moja rozmowa z Danielem Odiją, która odbyła się podczas Festiwalu Literatury dla Dzieci i Młodzieży Tropy. W pierwszej części rozmowy Daniel Odija opowiedział o tym, jak ważna jest dla niego twórczość oraz skąd wzięła się idea Bardo. Teraz czas na drugą część rozmowy. Serdecznie zapraszam państwa do jej wysłuchania.
Kortowska audycja literacka.
Czytając cię, bardzo często czuję ducha chłaski. Takie mam wrażenie, który też parał się takim rzeźbieniem w tym ludzkim świecie, tak po prostu.
To może po prostu wynika z mentalności tego, jak się ten świat postrzega. Ja oczywiście czytałem chłaskę, ale i tak wolałem chociażby literaturę mojego pierwszego wydawcy Andrzeja Stasiuka. On mi wydał Ulicę Tartak i Szklaną Hutę, właśnie on.
Wydawnictwo Czarne i zapowiedział cię, że jego zdaniem to jesteś przyszłością.
Tak, i nie wiem, czy to zdanie się spełniło, ale nadal rzeźbię w tym słowie, jestem uparty, jestem maratończykiem, tak jak to powiedział kiedyś Stanisław Lem, że to pisanie to jest zajęcie dla maratończyków. Pomaga też biologia, jeśli długo żyjesz, to możesz więcej po prostu napisać, tak, to są jego słowa. A to jest właściwie para, która mnie dostrzega, bo i Andrzej Stasiuk i Monika Schneiderman, właścicielka też wydawnictwa Czarne i właściwie mózg wydawnictwa Czarne. No i też fajnie było, że oni mi wydali ten Pusty Przelot 2 lata temu, powieść bardzo osobistą i to zbiegło się z 25-leciem wydawnictwa i właściwie 20-leciem mojego pisania. Przynajmniej tak jak była Ulica wydana, mój debiut i Pusty Przelot. No ten chłasko może też tam i Marek Nowakowski jakoś tam pobrzmiewają, ale raczej chyba we wcześniejszych rzeczach. Teraz jestem bardziej takim, bo to są fale. Byłem bardzo zafascynowany też literaturą czeską. Wiadomo, Hrabal, Paral, Skworecki. Teraz z kolei bardzo doceniam od kilku lat literaturę amerykańską. Raymond Carver, Thomas Pynchon, który jest w ogóle szalony. McCarthy, oczywiście Cormac, ale Dennis Johnson. Takie nazwiska. Richard Brautigan. No i Charles Bukowski. To też jakby przewija się ta jego czysta, klarowna jego proza, chociaż cholernie szowinistyczna. Jednak jest fascynująca. Krótkie, mocne gawędy. Lubię jego opowiadania i proza, ale kto wie, czy on faktycznie jeszcze nie był lepszym poetą. No, czyli teraz to czytam. No, a jednocześnie niezmiennie od lat czytam poezję. Czytam poezję, piszę poezję, ale mało z niej pokazuję, chociaż z drugiej strony niektóre wiersze wykorzystuję w różnych gatunkach. Bo i moja poezja jest i w komiksie, i moja poezja jest w jakichś widowiskach, że jestem w stanie jeden i ten sam tekst wykorzystać na różnych obszarach szeroko pojętej sztuki.
No właśnie, bo ja sobie tutaj zapisałam fragmenty, które miałeś w jednej z książek. O pijanym pływaku, którego uwiodła woda, o samotnym kierowcy zjadanym przez wyrzuty sumienia, o jednorogim tancerzu, o kwiatach z papieru pachnących perfumami śmierci i pisarzu, który w swojej książce ożywił zidiociałe odbicie samego siebie, by natychmiast je, czyli siebie, uśmiercić. To pachnie poezją.
No tak, to też specyficzna książka była, bo to są cytaty z Przezroczystych głów, Przezroczyste głowy. W 2019 wydawnictwo literackie wydało i Anita Kasperek, która była redaktorem prowadzącym, jakoś przeforsowała ideę i formę całą tej książki, bo ta książka jest pozapisywana, te opowiadania, właściwie monologi są pozapisywane w formie strof, które mogą przypominać wiersze, poematy. A tak na dobrą sprawę jest to wyniesione doświadczenie też z komiksu. Równie dobrze to mogłyby być narracyjne dymki. A chodziło mi o to, żebym miał kontrolę nad długością danego wersu, nad długością tekstu w linijce, bo wtedy mogłem każdą myśl dość dosadnie wyróżnić. I te monologi, bo każdy z tych opowiadań to jest monolog, gdzie nawet, nie wiem, niemowlę może być bohaterem i mówić jak filozof. One przepływają swobodnie z jednego monologu w drugi. Na dobrą sprawę czytelnik po jakimś czasie orientuje się, że głównym bohaterem jest czas.
To jest trochę takie przepływanie rzeczywistości, jak w strumieniu świadomości u Becketa.
Tak, tylko że łatwiejszy język. Ja jednak zawsze dążyłem do jak największej prostoty wyrażania się. Chociaż akurat Przezroczyste głowy są najbardziej poetyckie. One też nie wszyscy odebrali to jako tomik opowiadań sklejony w jedną całość i nawet można by było to nazwać powieścią. Niektórzy to odebrali jako tom poezji. Niektórzy stwierdzili, że to była poezja. Ja myślę, że nie, że to jednak to są po prostu opowiadania.
Dlatego nazwałam to z mojej perspektywy czytelnika, to mnie to po prostu pachniało poezją.
No bo ja w swojej w ogóle prozie czasami przemycam niewydane wiersze, które układam w akapity. Są zazwyczaj jakieś takie pseudofilozoficzno-opisowe momenty. Bo wyznaję tą zasadę, taką, którą jest taka anegdota i to chyba był Roman Wilhelmi, tak, że miał studentka, która chciała napisać o nim magisterkę, chciała mieć wgląd w to, jak on się przygotowuje do roli. I chciała mieć wgląd w jego scenariusz, w scenopis, nad którym on pracował. I on mówi, że tam nie ma nic do patrzenia, ale zobaczyła, że są tylko dwie literki napisane na marginesie danych kwestii, które on miał wypowiadać, że było napisane P i O. P, O, P, O, P, O, P, O. I ona, co to znaczy? On, no, odpuścić, przypić, odpuścić, 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 odpuścić. I tak wygląda nasze życie i ja tak też piszę, tak, że tu odpuszczam, tu przywalam. Tu trochę poezji, tutaj brutalny dialog, taki z życia wzięty. Tu mocna scena, tu jednak scena bardziej liryczna. Ale to nie wynika z mojego wyrachowania, raczej z intuicji. Intuicyjnie moi bohaterowie ulegają jakimś przemianom, mają przygody. To wynika po prostu z przyglądania się temu, jak wygląda nasze życie, które raz jest weselsze, raz smutniejsze. I w ten sposób próbuję to uchwycić. No, twórczość komiksowa jest jakby wyrażeniem wszelkich jakichś takich snów, symbolicznych sytuacji, chociaż osadzone w bardzo mocno skonstruowanym świecie, gdzie hierarchia naczelnych jest mocno zbudowana, a książki jednak są, mam wrażenie, bliższe rzeczywistości, jakoś tak. No poza właśnie tymi przezroczystymi głowami, gdzie faktycznie odleciałem, no, ale ja myślę, że ja będę cały czas eksperymentował, co chwilę będę wydawał, poszerzał jakby swoje możliwości, mam taką nadzieję. Tak.
Bo wcześniej mówiłeś o tym, że Bardo jest zaplanowana na 4 części, teraz Regę, czyli trzecia część, otrzymała 16. Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. Czy trwają prace nad czwartą częścią?
Tak, trwają prace nad czwartą częścią, czyli Bardo. Wiemy z Wojtkiem, że jeśli po prostu życie pozwoli, to na pewno na wiosnę to wydamy, czyli to będzie już jakby skończony cykl. Chcielibyśmy, żeby to wyszło równocześnie z premierą holenderską, bo Holendrzy postawili na nasz cykl i już przetłumaczyli Stolp i Ritę i teraz jest w tłumaczeniu Regę. Tamtejsi czytelnicy mają fajniej, bo dostają co pół roku poszczególną część cyklu. No, jakby po ważne podejście do tetralogii Bardo przez Holendrów świadczy chociażby o tym, że tłumaczką jest Charlotte Puthoisen, która tłumaczy Olgę Tokarczuk, Szczepana Twardocha. I sama też mówiła, że dość wymagający tekst, no bo ja w tej tetralogii, przez to, że są bardzo mocno wyróżnione sceny i często myślimy rozkładówką z Wojtkiem, czyli dwoma planszami, dwoma stronami, dwie strony, następne trzecia, czwarta, piąta, szósta, to ja mogę się bawić wielogatunkowością, jeśli chodzi o pisanie. Czyli albo napiszę sobie baśń, albo bajkę, albo protest songi utrzymane w ośmiosylabowe AA, BB, rym, albo poezja, albo slang, albo nowomowa, co ode mnie wymaga wielkiego wysiłku, bo tam jest po prostu naładowane różnych gatunków literackich i Charlotte też powiedziała, że to też jest wymagające, żeby to przetłumaczyć, łapać te rytmy, te wierszyki. No i świetnie, że ta nagroda, bo to taki następuje trochę pomost między światem literackim a komiksowym, co było naszym zamiarem od początku z Wojtkiem, żeby do tego doszło.
No właśnie, bo wy o tym bardzo mówiliście, że chcielibyście, żeby tak się właśnie stało, żeby ten komiks stał się w jakiś sposób już postrzegany jako forma literacka.
Dokładnie, żeby też ludzie zajmujący się literaturą zrozumieli, że jest coś takiego jak powieść graficzna, która też proponuje dobre słowa, nie tylko dobry obraz. Żeby nie kojarzył się tylko komiks, no dobra, no przypuśćmy, a przy całym szacunku oczywiście, z Kajką i Kokoszem i Tytusem, Romkiem i Atomkiem, jednak jest nowa fala komiksu polskiego, roczników 70., 80., którzy proponują nową jakość, że też z drugiej strony jest fajnie, że my równocześnie dostając tę nagrodę 2 tygodnie wcześniej dostaliśmy Orient Meny, czyli Wojtek za najlepsze rysunki, ja za najlepszy scenariusz od środowiska komiksowego, czyli to około 140 osób głosowało na artystów, twórców komiksowych, czyli też jakby przez środowisko komiksowe, jak jako pisarz zostałem uznany za tego, który jest w stanie pisać scenariusze komiksowe, czyli potrafi, bo to nie idzie tak często w parze, bo środowisko komiksowe ma swój zbiór fanów i twórców i literackie swój. Fajnie, żeby połączyli swoje siły, żeby wzajemnie mocno się doceniali i współpracowali. No zobaczymy. No nam z Wojtkiem to mam wrażenie, że wychodzi i fajnie, że to w jakiś sposób jest zauważone i przez środowisko komiksowe i literackie docenione. Tak? To super sprawa. Oby tak dalej, oby tak dalej. Oby jak najwięcej było tandemów, duetów pisarsko-rysowniczych między komiksiarzami a literatami.
Z tej naszej rozmowy teraz wydaje mi się, że takim podsumowaniem twojej twórczości jest rzeczywiście ta materia, o której rozmawialiśmy na początku, czyli to przenikanie się materii i światów. Wcześniej mówiliśmy o poezji, o prozie, teraz mówimy o komiksie i o literaturze. Więc jednak ty łączysz światy w swojej twórczości.
No tak, ja w ogóle lubię się sprawdzać w różnych gatunkach. Ja pisałem słowiska radiowe, adaptacje na sceny teatralne z swoich książek. Też mam za sobą widowisko multimedialne zatytułowane Legendy Pomorskie, gdzie Adam Ferency czytał adaptacje legend i przeze mnie napisane legendy z towarzyszeniem zespołu, który stworzył właśnie Marcin Dymiter, i też wideowizualizacjami Ludomira Franczaka i slideshowami, nazwijmy to, Małgorzaty Flory, gdzie też dzieci brały udział w warsztatach. Ja dużo jakby łączę, że dla mnie pisanie nie jest tylko pisaniem opowiadań, powieści, felietonów, esejów i scenariuszów komiksowych czy wierszy, ale też chociażby wiele z warsztatów literackich, jakie robię z dziećmi, młodzieżą, też z dorosłymi ludźmi, przyszłymi pisarzami, to też dla mnie jest bardzo inspirujące jako możliwość poznawania wyobraźni młodych twórców, czy już dojrzałych twórców, którzy inaczej całkiem podchodzą do słowa pisanego i do światów, które widzą. Mnie to nakręca spotkaniami z ludźmi. Po prostu jak czasami widzę, jak inteligentni są i mądrzy ludzie i jak potrafią dobrze pisać, no to wtedy sam stwierdzam, Daniel, bierzesz się i ryjesz codziennie, każdą wolną chwilę na pisanie, bo jak mam dzień bez pisania, to też mam wyrzuty sumienia, że ten dzień jest niedopełniony w jakiś sposób. Tak jakbym, to jest ciągłe ćwiczenie, tak? Uzależnienie, to jest nauk, uzależnienie, tak, to też najprędzej bym tak to nazwał, że ja się uzależniłem od pisania, ale fajne, chociaż czasami trudne, wymagające, ale na pewno jest to lepsze niż jakaś robota fizyczna, której też wykonywałem w swoim życiu, bo po prostu mniej męcząca, mimo wszystko.
W kurtowskiej audycji literackiej rozmawiałam z Danielem Odiją, człowiekiem, który uzależnił się od słowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.